Możemy powiedzieć, że w czwartym rozdziale listu do Galacjan ukazują się naszym oczom dwa kontrastujące obrazy. Najpierw, o czym mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji, apostoł Paweł uzmysławia Galacjanom jaskrawy kontrast pomiędzy ich własnym postępowaniem. Wcześniej, w czasie pierwszej wizyty apostoła i teraz, w okresie powstawania listu. Najpierw Galacjanie przyjęli chętnie i szczerze zwiastowaną im przez Pawła Ewangelię, a potem, po wizycie judaizujących nauczycieli, odwrócili się od Ewangelii i od jej apostoła. W drugim fragmencie, czwartego rozdziału listu do Galacjan, apostoł Paweł pisze o kontraście pomiędzy swoim sposobem postępowania a postępowaniem judaizujących nauczycieli. To drugi kontrastujący obraz. Przeczytajmy kilka wierszy czwartego rozdziału, począwszy od wiersza 17. Zabiegają gorliwie o was ci, którzy nie mają dobrych zamiarów, ale chcą was oddzielić ode mnie po to, byście poszli za nimi. Dobra to rzecz starać się zawsze o słuszną sprawę. Nie tylko wtedy, gdy jestem wśród was obecny. Wy, dzieci moje, które w bólach wydaję na świat, dopóki nie staniecie się odbiciem Chrystusa. Chciałbym teraz być między wami i mówić innym tonem, bo jestem pełen troski o was. Apostoł ukazuje więc kontrast pomiędzy swoim nastawieniem a nastawieniem fałszywych nauczycieli. Zobaczmy najpierw, jakie było nastawienie owych fałszywych nauczycieli względem chrześcijan w Galacji. Apostoł pisze: gorliwie o was zabiegają. Nie jest zupełnie pewne, co Paweł miał tu na myśli, ponieważ czasownik ten jest różnie tłumaczony w rozmaitych wydaniach Pisma Świętego. W każdym razie wydaje się apostoł oskarżać owych fałszywych nauczycieli z racji przypochlebiania się, i to w sposób nieszczery, Galacjanom. Aby ich pozyskać dla swej zniekształconej Ewangelii, owi fałszywi nauczyciele przymilali się im, bardzo ich wychwalali. Dlatego Paweł dodaje: a dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, o słuszną sprawę. Owi fałszywi nauczyciele nie byli szczerzy w swoim gorliwym okazywaniu przywiązania Galacjanom. Prawdziwy cel ich działalności krył się w tym, że chcieli ich odłączyć, to znaczy oddzielić od apostoła, od Ewangelii i od Chrystusa. Chcieli tego, by Galacjanie wreszcie o nich zaczęli zabiegać. Gdy chrześcijaństwo jest oceniane jako wolność w Chrystusie, wtedy chrześcijanie nie pozostają w niewolniczej zależności od jakichkolwiek ludzkich nauczycieli. Ich ambicją jest to, by stać się dojrzałymi w Chrystusie. Ale kiedy chrześcijaństwo zamienia się w zniewolenie wobec przepisów i przykazań, ofiary takiego zniewolenia nieuchronnie popadają w uzależnienie i muszą się niejako trzymać fartucha swoich nauczycieli. Stosunek Pawła do Galacjan był zupełnie inny. Apostoł pisze: dzieci moje, i porównuje się do matki. Ktoś może powie: czy nie znaczy to, że każe się im trzymać swojego fartuszka? Nie. Porównanie z matką nie ma tutaj ilustrować ich uzależnienia od niego, ale, jak pisze apostoł, jego męki rodzenia, którą ponosił dla ich dobra. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, pisze dosłownie apostoł, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Pawłowi nie wystarczy, że Chrystus w nich zamieszkał. Gorąco pragnie zobaczyć, że Chrystus został w nich ukształtowany, by widzieć ich przemienionych na jego podobieństwo. W naszym życiu też chodzi właśnie o to, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Chrześcijanin to przecież znaczy człowiek Chrystusa. To, że należymy do Chrystusa, powinno być widoczne w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszych słowach, w pracy, w szkole, w domu. Poprzez ciągłą przemianę naszej duszy, naszego serca, powinien w nas być, jak pisze apostoł, ukształtowany Jezus Chrystus. W gorącej, pełnej wręcz bolesnego napięcia modlitwie apostoł Paweł błaga Boga, by bliscy mu Galacjanie zostali przemienieni na podobieństwo Chrystusa. Swój ból przyrównuje Paweł do bólów porodowych. Już raz cierpiał, kiedy oni się nawracali, gdy doprowadził ich do duchowych narodzin, a teraz gdy odwracają się od Ewangelii, gdy cofają się w niewolę przepisów i obrzędów. Apostoł, ich duchowy ojciec, cierpi ponownie. Apostoł Paweł wyraża w tym miejscu głęboką i pełną ofiarności miłość ku Galacjanom. Pragnie ujrzeć ich rzeczywiście przemienionymi na podobieństwo Chrystusa. Jest w rozterce, jak pisze, z ich powodu. Pragnie ich odwiedzić, a równocześnie odmienić swój głos, czyli najwyraźniej już pragnie przejść w rozmowie z nimi od surowego tonu do tonu bardzo ciepłego, czułego. Różnica pomiędzy Pawłem a fałszywymi nauczycielami jest więc na podstawie tego fragmentu listu do Galacjan zupełnie wyraźna. Tamci mieli ambicję uczynienia samych siebie władcami nad Galacjanami. Apostoł Paweł zaś pragnął, aby został w nich ukształtowany Chrystus. Tamci mieli samolubne ambicje, żeby powiększyć swój własny prestiż i umocnić swoją pozycję. Natomiast Paweł był gotów poświęcić dla nich samego siebie i pisze, iż będzie cierpiał tak długo, dopóki Chrystus nie zostanie w nich ukształtowany. Znany autor chrześcijański John Brown podaje na temat listów apostoła Pawła bardzo trafną uwagę w swojej książce. Pisze: jedna z najwspanialszych zalet dających listom Pawła ów posmak wspaniałej doskonałości jest to, że zawarte są w nich doskonałe wskazówki dla usługującego w Kościele Chrystusa. W szczególności z tego właśnie odcinka List do Galacjan można się dowiedzieć, jakie powinny być obopólne stosunki pomiędzy wierzącymi a ich pasterzem, pomiędzy usługującym a tymi, którym on usługuje. Oczywiście chrześcijański pracownik nie jest apostołem Jezusa Chrystusa. Nie ma ani autorytetu, ani też inspiracji, by być równym apostołom. Dlatego nie wolno mu formułować wypowiedzi, które miałyby stanowić prawo dla całego Kościoła. Kościół Chrystusa też nie powinien odnosić się do niego tak, jakby był apostołem. Niemniej jednak chrześcijański pracownik jest powołany, by uczyć ludzi wiary apostolskiej, wiary opisanej, wyjaśnionej w Nowym Testamencie. Jeśli zaś taki sługa Boży wiernie i prawdziwie wykonuje swoje zadanie, to ustosunkowanie się do braci i sióstr będzie przypominało stosunek apostołów do pierwszych chrześcijan. Postawmy teraz ważne pytanie. Co ma decydować? Co ma określać właściwe nastawienie wierzących do tych, którzy im usługują? Przede wszystkim nie może tu odgrywać roli zewnętrzny wygląd usługującego. Człowiek taki może być kimś brzydkim, kimś nieatrakcyjnym. Zresztą tradycja stwierdza, że takim był właśnie apostoł Paweł. Może też jednak taki kaznodzieja być kimś bardzo przystojnym. Może być silny fizycznie, a może być chorowity. Podobnie jak było prawdopodobnie z Pawłem podczas jego pobytu na ziemi galackiej. Może to być ktoś posiadający przyjemną osobowość, albo też nie mający zupełnie daru ujmowania serc ludzkich. Może taki człowiek mieć wybitne dary albo być po prostu wiernym sługą, nie oznaczającym się jakąś szczególną błyskotliwością darów czy inteligencji. Ludzie wierzący nie powinni jednak pozwolić na to, by jego zewnętrzny wygląd wpływał na ich do niego stosunek. Nie powinni ani mu schlebiać z racji tego, że znajdują w nim wiele atrakcyjnych cech, ani też odpychać go czy pogardzać nim, jeśli jakichś szczególnych zalet nie posiada. Chrześcijanie w Galacji przyjęli za pierwszym razem apostoła Pawła i jego poselstwo, mimo nieatrakcyjnego wyglądu zewnętrznego i mimo jego choroby. Podobnie powinniśmy postępować my, współcześni chrześcijanie. Nastawienie chrześcijańskich słuchaczy do zwiastującego im Ewangelię kaznodziei nie może być też uzależnione od osobistych upodobań poszczególnych osób. Dlaczego Galacjanie zaczęli traktować apostoła tak, jakby był ich wrogiem? Bo nie spodobały im się prawdy, których nauczał. Każda wspólnota chrześcijan winna strzec się tego, by nie ustawiać swoich kaznodziei według własnych subiektywnych poglądów doktrynalnych czy gustów estetycznych. Miernikiem oceny kaznodziei powinna być zawsze jego wierność poselstwu Ewangelii. Żaden usługujący, chociażby nie wiem jak wysokie zajmował stanowisko w Kościele nie jest apostołem Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak, jeśli naucza wiernie tego, czego uczyli apostołowie, to Kościół prawdziwie pełen bojaźni Bożej z pokorą przyjmie jego poselstwo i poselstwu temu posłusznie się podda. Nie będą wtedy chrześcijanie ani poselstwa tego odpychać, ani mu się sprzeciwiać. Raczej powitają je z radością i z czcią, którą by oddali aniołowi Bożemu albo nawet samemu Jezusowi Chrystusowi, jak pisał wcześniej apostoł Paweł. Dlaczego? Ponieważ rozpoznają w poselstwie i usłudze danego kaznodziei nie jego własne poglądy ani słowa, ale prawdę, którą przekazuje im sam Duch Chrystusowy. W Kościele doby obecnej znajdujemy niestety bardzo mało czci i szacunku dla apostolskiego słowa. Bardzo często współczesne kościoły są najbardziej zainteresowane techniką wygłaszania kazań usługującego, jego obyczajami, jego głosem. Interesują się, jak długo głosi słowo, względnie czy to, co mówi, jest dobrze słyszalne, czy mogą go zrozumieć, czy mogą się zgodzić na to, co mówi. I bardzo często po kazaniu ludzie nie umieszkają tego, co było powiedziane, gruntownie krytykować. Z całą pewnością są podstawy ku temu, by ustosunkować się do kaznodziei krytycznie, jeśli jest niewierny swemu powołaniu, jeśli nie robi wszystkiego, co w jego mocy, by głosić słowo w sposób biblijny, jeśli sam nie jest poddany apostolskiemu słowu w swoim osobistym życiu. Ale jeśli dany usługujący, kaznodzieja, z całego serca wykłada Pismo jako Słowo Boże, to właściwą reakcją słuchaczy powinno być przyjęcie tego poselstwa, a nie krytykowanie go. I to nie z racji autorytetu usługującego, ale z racji autorytetu Chrystusa, od którego poselstwo to pochodzi. Większość chrześcijańskich wspólnot dzisiejszych dni powinna być bardziej czujna, a przy tym bardziej pokorna, jeśli idzie o słuchanie wykładów Słowa Bożego. Calvin napisał kiedyś takie słowa: jeśli usługujący pragną cokolwiek dobrego uczynić, to niech pracują nad tym, by ukształtować Chrystusa, a nie samych siebie w sercach swoich słuchaczy. Chrześcijański pracownik powinien przypominać Pawła, nie judaizujących nauczycieli, fałszywych nauczycieli. Powinien usługujący przede wszystkim troszczyć się o duchowy rozwój braci i sióstr w Chrystusie, a nie dbać o swój własny prestiż. Nie wolno mu wykorzystywać współbraci dla swojej własnej korzyści, dla swojej kariery. On powinien starać się służyć im dla ich korzyści. Nie wolno usługującemu używać ich dla swojej własnej przyjemności. Nie, musi być gotowy, by dla ich dobra narażać się nawet na cierpienia. Ma gorąco pragnąć, żeby Chrystus został ukształtowany w sercach słuchaczy. Dla kaznodziei nie powinna więc mieć większego znaczenia popularność wśród słuchaczy, ale to, czy Chrystus zostanie w nich i wśród nich ukształtowany. Dla słuchających natomiast nie powinna mieć znaczenia powierzchowność kaznodziei, jego elokwencja, tylko to, czy mówi przez niego Chrystus. Tylko wtedy, kiedy usługujący i ci, którym się usługuje, mają wzrok skierowany na Chrystusa, ich wzajemny stosunek jest zdrowy, pożyteczny i miły Bogu. A teraz przeczytajmy następny urywek 4 rozdziału Listu do Galacjan, wersety 21, 22 i 23. Jest to początek niezwykłej alegorii, ilustracji, poprzez którą apostoł Paweł opisuje naszą zależność bądź od prawa, bądź od Ewangelii. W obrazie tym apostoł odwołuje się do historii zapisanej w pierwszej księdze Biblii, księdze Genezis. Jest to historia Abrahama i jego dwóch synów, Izaaka i Ismaela. Dzisiaj poznamy początek wielkiej alegorii Pawła. Czytam od 21 wiersza 4 rozdziału Listu do Galacjan. Chcecie być poddani prawu? Powiedzcie mi więc, czy nie słyszycie, co mówi prawo? Czytamy tam, że Abraham miał dwóch synów. Jeden był synem niewolnicy, drugi kobiety wolnej. Syn niewolnicy wszakże przyszedł na świat zwykłym, naturalnym porządkiem rzeczy, a ten, który był synem wolnej, urodził się dzięki obietnicy Bożej. Jest to przykład, w którym kryje się głębszy sens. Chodzi tu bowiem o dwa rodzaje przymierza. Jedno przymierze pochodzi z góry Synaj, którą symbolizuje Hagar. Dzieci tego przymierza są niewolnikami. Wielu komentatorów uważa ten urywek listu do Galacjan za najtrudniejszy fragment. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że autor zakłada tu dobrą znajomość Starego Testamentu, którą niestety w dobie obecnej niewielu ludzi posiada. Są tu bowiem wzmianki o Abrahamie, o Sarze, Hagar, Ismaelu, Izaaku, o górze Synaj, o Jerozolimie. Argument Pawła ma w pewnym sensie charakter jakby techniczny. Tego rodzaju argumentacja była bardzo znana w żydowskich szkołach rabinackich. Jest ona alegoryczna, jakkolwiek nieprzypadkowa. A jednak poselstwo zawarte w tych wierszach jest bardzo aktualne. Również teraz, w szczególności w odniesieniu do tzw. ludzi religijnych. Według słów Pawła jest ono kierowane pod adresem tych, którzy pragną żyć pod prawem. Jest bardzo wielu takich ludzi w dobie obecnej. Nie są to oczywiście ludzie jak Izraelici czy judaizujący nauczyciele, których apostoł Paweł opisuje w tym liście. Są to po prostu ludzie, których religia ma charakter legalizmu. Wyobrażają sobie, że droga do Boga prowadzi poprzez przestrzeganie pewnych przepisów. Są nawet i chrześcijanie, co zamieniają Ewangelię na prawo. Przypuszczają, że ich stosunek do Boga uzależniony jest od ścisłego przestrzegania przepisów, tradycji i ceremonii. Znajdują się więc w ich niewoli. Do tych ludzi apostoł kieruje swoje słowa. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słyszycie, co prawo mówi? I apostoł rozpoczyna argumentację, która dowodzi, że judaizujący nauczyciele stosują prawo w sposób zupełnie nielogiczny. Właściwie apostoł używa ich argumentów, żeby wykazać im brak logiki w zajmowaniu stanowiska zgodnego jakoby z prawem. Pyta apostoł: tak, chcecie być pod prawem? Jeśli tak, to słuchajcie, co prawo mówi. Każde prawo, któremu chcecie służyć, staje się waszym sędzią. I apostoł argumentuje na trzy sposoby. Pierwszy etap jego wywodu ma charakter historyczny, drugi alegoryczny, a trzeci osobisty. W wierszach historycznych, tych, których już wysłuchaliśmy, apostoł przypomina czytelnikom, że Abraham miał dwóch synów, Ismaela, zrodzonego z niewolnicy, i Izaaka, syna urodzonego z kobiety wolnej. W wierszach alegorycznych argumentuje dalej apostoł, że tych dwóch synów i ich matki przedstawiają dwie religie. Religię niewoli, którą jest wszelka religia opierająca się o prawo, o legalizm, i religię wolności, religię duchowego przeżycia. W wierszach osobistych, a więc na trzecim etapie argumentacji apostoła Pawła, widzimy, że alegoria apostoła jest zastosowana do nas osobiście. Jeśli jesteśmy chrześcijaninami, to nie jesteśmy podobni do Ismaela, czyli nie jesteśmy niewolnikami. Podobni jesteśmy do Izaaka, a więc do syna wolnego. Mamy być ludźmi wolnymi. Apostoł wskazuje na to, czego możemy oczekiwać, jeśli pójdziemy drogą Izaaka. Dzisiaj przyjrzymy się tylko pierwszej części argumentacji Pawła, części o charakterze historycznym. Apostoł przypomina dobrze znaną ze Starego Testamentu historię Ismaela i Izaaka, dwóch synów Abrahama. Bóg wyraźnie objawił się Abrahamowi i dał mu obietnicę, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. Pomni na to przymierze zawarte z Abrahamem i jego potomkami, Żydzi uważali, że są całkowicie bezpieczni i to już na całą wieczność. Dlatego poprzedzający Chrystusa Jan Chrzciciel musiał powiedzieć współczesnemu sobie pokoleniu: niech się wam nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Tak, prawdziwymi dziećmi Abrahama nie są ci, którzy mają nienagannie żydowską genealogię, ale ci, którzy wierzą, tak jak wierzył Abraham, i są Bogu posłuszni. O tym apostoł Paweł pisał w całym 3 rozdziale listu do Galacjan. Przypomnijmy jego słowa. Jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Nie możemy twierdzić, że należymy do Abrahama, jeśli nie jesteśmy przede wszystkim własnością Chrystusa. Dla nas ta nauka apostolska ma ogromne znaczenie. Możemy być dzięki niej pewni, że obietnica dana Abrahamowi stała się naszym udziałem, naszą własnością. Jeśli wierzymy, jeśli ufamy Bogu, tak jak Abraham, otrzymujemy od Boga takie samo błogosławieństwo jak On. Jesteśmy, tak jak On, szczęśliwi, wolni, bezpieczni i to na wieki.